Jednym z gości tegorocznego Copernicus Festiwalu jest profesor Marek Abramowicz, astrofizyk, badacz gwiazd, czarnych dziur i galaktyki, który no, również uprawia filozofię i często zbacza z tego dyskursu astrofizycznego po to, żeby zabierać nas no, w takie rejony bardzo, bardzo ciekawe. Dzień dobry.
Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
Pierwszą rzeczą, którą pan powiedział, kiedy dzisiaj się spotkaliśmy, było wspomnienie tego spotkania tu na Copernicus Festiwalu. Więc pozwoli pan, że wrócimy na początek do tego spotkania. Czy było coś takiego, co pana zaskoczyło na tym spotkaniu?
Nie było. Od razu powiem, że czasami brakuje słów. Jestem bardzo, bardzo starym, nie starszym panem, tylko starym panem. I zapomniałem polskiego słowa impressed.
Pod wrażeniem.
Byłem bardzo pod wrażeniem organizacji, świetnego doboru tematów, uczestników festiwalu, a przede wszystkim publicznością. Byłem nie tylko oczywiście na swoim wystąpieniu, ale na różnych wykładach. Wspaniała publiczność zadająca ciekawe pytania i oczywiście w tym sensie pytania, które słyszałem podczas innych wykładów i po swoim wystąpieniu, były zaskakujące niekiedy, ale sam fakt, że takie pytania padają, nie jest zaskoczeniem. Zwykle tak jest, że kiedy przychodzi publiczność niefachowa, ale bardzo zainteresowana tematem, to padają pytania ciekawe, głębokie i zaskakujące. Tak zawsze jest.
Zaraz na początku naszego spotkania zwrócił pan uwagę na to, że dla większości ludzi jest dużym zaskoczeniem, że fizyk, astrofizyk nie jest ateistą. A pan podkreśla to, że jest pan katolikiem.
Może nie podkreślam, ale jeśli jestem o to pytany, to oczywiście tak odpowiadam. I jeśli o tym dość często, a być może nawet za często mówię, to dlatego, że jestem zdumiony powszechnością opinii, o której pani redaktor wspomniała, że fizyk musi być ateistą. Nie, nie musi być ateistą. Roger Penrose w swoim wywiadzie dla Guardiana, od razu potem jak dostał Nagrodę Nobla z fizyki, i to taką prawdziwą Nagrodę Nobla z fizyki, za prawdziwą, głęboką, trudną fizykę, dwukrotnie powiedział, na pewno nie jestem ateistą. Postawy ateistyczne są wśród fizyków, przynajmniej tych fizyków, których ja znam, wyjątkowe. Wyjątkowo fizycy, moim zdaniem, są ateistami. Zwykle fizycy są agnostykami albo platończykami. Tak właśnie jak Roger Penrose. On jest i agnostykiem, i platończykiem. To jest typowa postawa fizyków. I ta postawa, światopogląd czy spojrzenie na rzeczywistość, niekoniecznie implikuje, że wierzą w Boga, ale na pewno nie są ateistami w tym sensie, że dopuszczają taką możliwość z tego, co wiedzą o rzeczywistości. To oczywiście nie jest wykluczone. Natomiast jest wiele wskazówek na to, że prócz świata materialnego, który my fizycy badamy, istnieją jeszcze inne elementy czy światy w rzeczywistości, tak jak to opisywał Platon, a w naszych czasach Popper. To znaczy, rzeczywistość składa się z trzech autonomicznych światów. Świata materialnego, świata platońskich idei i świata umysłu. Te trzy światy są autonomiczne, ale nie są odrębne, zazębiają się. I dlatego na przykład do świata idei platońskich, w którym istnieje matematyka oraz, jak wielu z nas fizyków sądzi, prawa fizyki, można dotrzeć umysłem, nasz umysł może do tego świata dotrzeć bez pośrednictwa świata materialnego. Niektóre z wielkich odkryć w fizyce tak właśnie zostały dokonane i najlepszym przykładem jest odkrycie ogólnej teorii względności przez Alberta Einsteina. Całkowicie wymyślone w głowie, bez żadnych ważnych, fundamentalnych odniesień do fizycznej rzeczywistości. To była idea, piękna idea matematyczna, która zalęgła się w jakiś sposób, którego nikt nie rozumie. Sam Einstein tego nie rozumiał. Skąd się to u niego w głowie wzięło? W jakiś niezrozumiały nauce sposób możemy, niektórzy z nas przynajmniej, docierać do tego świata platońskich idei. Matematycy o tym wiedzą na pewno i wielcy twórcy o tym wiedzą na pewno. Mozart wielokrotnie mówił o tym, że zwykle komponuje pracowicie, nuta po nucie, zmienia jeszcze raz, ale niektóre pomysły wielkie przychodziły do jego głowy nagle. To znaczy widział całą kompozycję od początku do końca, ze wszystkimi szczegółami, w jednym jakby błysku umysłu. I doświadczenia takie powodują, że wielu z nas sądzi, że na przykład jeśli chodzi o matematykę, my nie tworzymy, nie wymyślamy, nie tworzymy, nie robimy twierdzeń matematycznych, tylko je odkrywamy. Tak jak Kolumb odkrył Amerykę, że one istnieją niezależnie od nas, niezależnie od tego, czy o nich myślimy, czy nie myślimy, one są. Istnieją w tym sensie, że są elementami rzeczywistości. Może to istnienie polega na czym innym niż nasze istnienie, ale na pewno są obiektywne. To nie jest twór naszej wyobraźni i nie stwarzamy bytów teoretycznych, ale one zawsze były, zawsze są. I do matematyki nie potrzeba matematyków.
Wrócimy do naszej rozmowy za kilka minut. Przed hejnałem dzisiaj spotkanie z wybitnym astrofizykiem i badaczem gwiazd, czarnych dziur i galaktyki, profesorem Markiem Abramowiczem, który odwiedził Kraków przy okazji festiwalu Kopernikus. Możemy trochę porozmawiać o pana drodze, bardzo o pana proszę. Życiu, bo wybór pana ścieżki od początku był taki oczywisty?
Ja teraz zrobię reklamy swojej książki, bo w swojej książce Między Bogiem a Prawdą, wydaną przez wydawnictwo literackie w 2022 roku, a która z jakichś powodów została bardzo szybko wyczerpana, był jeden dodruk i teraz niedawno był drugi. Tę książkę można dostać w domu pod Globusem na Długiej 1 w księgarni wydawnictwa literackiego, a przez jakiś czas była niedostępna nigdzie, nawet na Allegro, nie? Więc o tym właśnie piszę, dlaczego zostałem fizykiem. I pani redaktor, to jest dłuższa anegdota. Wytnie pani potem, jeśli będzie za długie. Otóż wiedziałem o tym, że chcę zostać astronomem albo fizykiem, kiedy miałem 8 lat. Nie wiem dlaczego. I oczywiście ja tego nie pamiętam, ale to pamiętali moi rodzice, wujowie, ciotki, kuzyni, starsi. Tak było zawsze. Zawsze chciałem być astronomem czy fizykiem. I zacząłem studiować astronomię i fizykę na Uniwersytecie Wrocławskim i w związku ze swoimi studiami chodzić na wykłady matematyczne, bo oczywiście matematyka jest ważną częścią studiów fizyki na każdym uniwersytecie. I te wykłady matematyki zachwyciły mnie tak bardzo, że zacząłem myśleć o przeniesieniu się na matematykę. To taka była myśl, ale poparta naleganiami jednego z moich profesorów, wybitnego matematyka, który mówił mi, proszę pana, bo wtedy wszyscy mówiliśmy sobie na pan się powinien przenieść na matematykę. No i zacząłem myśleć o tym na serio. Musiałem zdać dodatkowe egzaminy, które zdałem. I o takich przeniesieniach decyduje rektor. Wiedziałem o tym, że kiedy będę gotowy, będę musiał pójść do rektora i poprosić go o to, żeby zezwolił na moje przeniesienie się ze studiów w ramach tego samego wydziału, ze studiów fizyki na studia matematyki. Poszedłem do rektora, którym był inny wybitny matematyk, Czesław Ryl-Nardzeski. Powiedziałem mu o tym, że się chce przenieść na matematykę. On na to bardzo popieram pana chwalebny zamiar dotyczący tych przenosiń. Słyszałem już o panu od profesora Hulańskiego i oczywiście będę pana w tym projekcie wspierał, ale nie rozumiem, dlaczego pan o tym ze mną rozmawia. Chyba powinien pan o tym rozmawiać z dziekanem. Mnie zamurowało. On był dziekanem. Rozmawialiśmy w jego dziekańskim gabinecie podczas godzin specjalnie przeznaczonych na takie właśnie dziekańskie rozmowy. I natychmiast pomyślałem sobie, może ja się pomyliłem, może on nie jest dziekanem. Nie mogłem przecież powiedzieć Rylowi, tak na niego mówiliśmy, Czesław Ryl Nardzewski. Nie mogłem przecież Rylowi powiedzieć, jak to, co pan gada, przecież pan jest dziekanem. No i w ten sposób nie zostałem matematykiem i jestem fizykiem. To jest przypadek, że jestem fizykiem.
Ale nie przypadek, że pan studiował we Wrocławiu, a nie w Warszawie, dokąd chciał pan pojechać na studia.
Tak, to nie był przypadek. Moja matka namówiła mnie na to, żebym studiował we Wrocławiu, a to dlatego, że nie chciała, żebym studiował w Warszawie z powodu mojej narzeczonej, która mojej matce się bardzo nie podobała, z takich mianowicie powodów, że moja narzeczona Henryka była tak piękną kobietą, że gdy szła ulicą, odwracali się za nią wszyscy mężczyźni, kobiety, dzieci i zwierzęta. A poza tym jej styl makijażu, ubierania się był tak wyzywający, że moja matka wiedziała na pewno to, czego ja nie wiedziałem, że urodą mojej żony będą się interesowali wszyscy naokoło. I bardzo moja matka starała się, żebym nie studiował w Warszawie, tylko gdziekolwiek indziej. Na szczęście dla mojej matki we Wrocławiu profesorem heliofizyki, czyli jednego z działów astronomii, był Jan Bergenthaler, który przyjechał ze Lwowa, tak jak większość profesury wtedy Uniwersytetu Wrocławskiego, którego moja matka znała z jakichś powodu jakichś familijnych koneksji. I przekonała mnie, że będzie mi łatwiej, jak zacznę studia daleko poza domem, mieszkaliśmy w Gdańsku, jeśli będzie się mną opiekował jeden z ważniejszych profesorów uniwersytetu. I tak zacząłem studiować we Wrocławiu, choć oczywiście miałem zamiar studiować w Warszawie, dlatego że warszawska astrofizyka już wtedy była naprawdę na światowym poziomie, a we Wrocławiu astrofizyka była dobra bardzo, bardzo dobra, ale no,
nie aż tak.
Dużo, nie na tym poziomie, co w Warszawie.
I tak to się stało, a narzeczona potem została pana żoną.
Tak, narzeczona potem została moją żoną.
I mama się z tym pogodziła?
Nie, nigdy się z tym nie pogodziła, ale to, że została moją żoną, też było bardzo ważne w mojej karierze naukowej. A to dlatego, że kiedy zacząłem pracować po studiach we Wrocławiu jako matematyk, pracowałem w Instytucie Matematyki PAN. No i tak myślałem, że do końca życia będę matematykiem i to nieszczególnie dobrym, bo już wtedy zrozumiałem, że nie ma takiego prawdziwego talentu do matematyki na to, żeby zostać naprawdę matematykiem. Ale trochę ponad rok pracowałem w Instytucie Matematyki. Profesor Piotrowski, który był szefem warszawskiej astronomii, zaproponował mi, co było dla mnie wielkim zaskoczeniem, żebym się przeniósł do Warszawy i był astronomem w Warszawie. Ale, powiedział, firma, bo tak się wtedy mówiło na warszawską astronomię, to była firma. Firma wszystko panu załatwi, oprócz warszawskiego meldunku, który był, to było za komuny, warunkiem koniecznym na to, żeby mieć stałą pracę w Warszawie. Niektórzy, powiedział Piotrowski, radzą sobie z tym warunkiem w ten sposób, że żenią się z warszawiankami. Ja wtedy powiedziałem Piotrowskiemu, panie profesorze, obiecuję, że najpóźniej za 3 tygodnie będę ożeniony z warszawianką. Oczywiście nie powiedziałem mu o tym, że już termin się
jest taka warszawianka.
Ale gdybym nie miał tego warszawskiego meldunku, no to bym dalej był matematykiem we Wrocławiu. tutaj dodam, że matematyka wrocławska była świetna. Jest teraz również bardzo dobra, ale wtedy była doskonała, dlatego że było jeszcze wielu lwowskich z tej słynnej szkoły, lwowskiej szkoły, kawiarnia szkocka i to wszystko. To było bardzo we Wrocławiu żywe. To była świetna matematyka, także nie byłoby tak źle pewnie, jakbym został matematykiem, ale z powodu tych wszystkich przypadków zostałem fizykiem. Astrofizykiem.
Wprzedhejnałem dzisiaj spotkanie z profesorem Markiem Abramowiczem, astrofizykiem, który zajmuje się między innymi teorią względności czarnych dziur, teorią figur równowagi gwiazd. Czy są takie pytania, panie profesorze, na które nie udało się panu znaleźć odpowiedzi, a no, chciałby pan wiedzieć? I to jest coś takiego, o czym pan myśli?
Tak. Oczywiście. Powiem, o czym teraz myślę. Nie tylko o tym, ale najbardziej pochłania mnie myślenie o takiej hipotezie Stephena Hawkinga, że głównym składnikiem ciemnej materii są pierwotne czarne dziury. Otóż w naszej galaktyce najprawdopodobniej większość materii jest nieobserwowana. Wiemy to, czy raczej przypuszczamy, że tak jest, z tego powodu, że doskonale od czasów Keplera, to znaczy XVII wieku, a potem Newtona, znamy grawitację, jeśli ta grawitacja nie jest aż tak bardzo silna, że trzeba do jej opisu używać ogólnej teorii względności Alberta Einsteina. W szczególności wiemy, że materia wokół masywnego ciała krąży w taki sposób, jak planety w naszym Układzie Słonecznym. To znaczy, planety najbliższe Słońcu obiegają Słońce bardzo szybko, natomiast planety, które są daleko, obiegają Słońce bardzo powoli. Ziemia w ciągu jednego roku, wszystkie, a dokładnie rzecz biorąc, dwie planety położone bliżej Słońca w ciągu kilku miesięcy, natomiast planety bardziej odległe, te najbardziej odległe, obiegają Słońce w ciągu setek lat. Otóż zawsze, jeżeli widzimy materię i wiemy, jaka jest jej masa, z tych praw fundamentalnych Keplera i Newtona możemy wyliczyć, jaka powinna być prędkość rotacji materii wokół tego masywnego centrum. I kiedy zaczęliśmy stosować te prawa do badania ruchu obrotowego materii w naszej galaktyce, okazało się, że materia, te gwiazdy, obłoki gazu w galaktyce, które są położone w odległościach od centrum galaktyki, trochę większych niż odległość od centrum galaktyki naszego Słońca, rotuje o wiele za szybko. O wiele za szybko. Po to, żeby zgadzała się teoria z obserwacjami, teoria Newtona podkreślam, i teoria Newtona jest właściwym przybliżeniem dla tego zjawiska ogólnej teorii względności Einsteina. Znaczy ten fakt sprzeczności teorii z obserwacjami dotyczy w równej mierze Newtona jak Einsteina. To jest niesłychana trudność, fundamentalna. Teoria nie zgadza się z obserwacjami. Wiemy, jaka jest masa, przynajmniej sądzimy, bo widzimy gwiazdy, obłoki gazu w galaktyce. Wiemy, jakie są ich masy, bo żeśmy je dokładnie pomierzyli. I materia, znaczy te same gwiazdy i obłoki gazu, daleko od centrum, obiegają centrum galaktyki o wiele za szybko, o wiele za szybko. Gdyby rozwiązaniem tej trudności była ciemna materia, to znaczy gdyby przypuścić, i tak przypuszcza większość astrofizyków i fizyków dzisiaj, to by oznaczało, że musi być bardzo dużo takiej ciemnej, niewidocznej materii. I nikt nie wie, z czego ta ciemna materia się składa. Stephen Hawking w latach 60. ubiegłego wieku sugerował, że ta ciemna materia może składać się głównie z czarnych dziur. Z czarnych dziur o niedużych masach, takich masach dużo mniejszych niż masa Słońca. I jak wszyscy wiedzą, czarne dziury nie promieniują, dlatego tak się nazywają i dlatego mogły być bardzo dobrym kandydatem na główny składnik ciemnej materii. Ale jeśli takie czarne dziury pierwotne są małe, nie ma dobrych technik, nie było przez długi czas dobrych technik obserwacyjnych, żeby je wykrywać. Teraz ta hipoteza Hawkinga może być i jest badana przy pomocy efektu, który się nazywa mikrosoczewkowaniem grawitacyjnym, o którym pierwszy pisał Albert Einstein chyba w 12 roku, kiedy był profesorem na Uniwersytecie Karola, tym niemieckiej części, właśnie odrębnej niemieckiej części Uniwersytetu Karola w Pradze. I efekt ten polega na tym, że jeżeli patrzymy na bardzo odległą gwiazdę i dokładnie przez promień widzenia, to znaczy przez prostą, którą łączy nasze oko, czy raczej nasz teleskop na Ziemi z bardzo odległą gwiazdą. Jeżeli przez ten promień widzenia przechodzi jakiś obiekt materialny, to zgodnie z ogólną teorią względności i ten efekt został potwierdzony obserwacyjnie dokładnie, nie ulega wątpliwości, że tak naprawdę jest. Jeżeli przechodzi jakiś obiekt materialny, to zakrzywia bieg promieni światła tej dalekiej gwiazdy i one się skupiają w naszym teleskopie, czyli w momencie, kiedy ten obiekt przez promień widzenia przechodzi, wydaje się on nam jaśniejszy. Więc jakbyśmy patrzyli na gwiazdę, która nie zmienia swojego blasku i akurat natrafili na ten moment, że przechodzi przez promień widzenia taka czarna dziura Hawkinga pierwotna, no to widzielibyśmy pojaśnienie. I ten efekt jest doskonale rozumiany w teorii względności. Znaczy wiemy, jaki byłby, jeśli narysujemy w funkcji czasu jasność obserwowaną takiej gwiazdy, to wszystko o tej funkcji wiemy dokładnie. Także nie ma powodów, żeby gdyby takie rzeczy były obserwowane, żeby próbować wyjaśniać to w inny sposób. To na pewno, jeśli to jest mikrosoczewkowanie, to na pewno wiemy, że to jest właśnie mikrosoczewkowanie. No i problem do zastosowania, z którego sobie zdawał sprawę Einstein, jest taki, że prawdopodobieństwo nastąpienia takiego dokładnie wyregulowanego zjawiska, że coś dokładnie przechodzi przez promień widzenia, jest znikomo małe. Więc jakbyśmy obserwowali jedną gwiazdę odległą w centrum galaktyki albo w obłokach Magellana, tak się właśnie robi teraz, no to musielibyśmy czekać i ja wiem, że w takich rozmowach czy wykładach opowiadający o zjawiskach fizycy używają miliony, miliardy, naprawdę milionów lat. Nie miliardów, tylko milionów lat. Wobec tego Einstein, który policzył, jakie jest prawdopodobnie sam, napisał, że to jest ciekawe teoretycznie, ale praktycznie nie ma żadnego znaczenia. Ale pod koniec lat 60. Bohdan Paczyński, nasz najwybitniejszy astronom, jakiego kiedykolwiek mieliśmy w historii Polski. Ja wiem, że mówię w Krakowie i tutaj studiował Kopernik i tak dalej. Paczyński był geniuszem. Umarł niestety za młodo na to, żeby dostać za liczne swoje odkrycia Nagrodę Nobla. Na pewno by dostał, gdyby nie umarł. A to jest jeden z tych wielkich pomysłów Paczyńskiego, że już wtedy, w późnych latach 60., technika kamer telewizyjnych CCD i moce obliczeniowe komputerów były wystarczające na to, żeby zbudować aparat taki, który śledzi jednocześnie jasność kilku milionów gwiazd. I wobec tego, jeśli prawdopodobieństwo, że w ciągu roku nastąpi takie zjawisko, wynosi 1 milionową, powiedziałem, że trzeba Einstein 1 milion lat czekać na coś takiego, więc w ciągu roku prawdopodobieństwo jest mniej więcej 1 milionowa. Jeżeli się obserwuje kilka milionów gwiazd równocześnie, no to prawdopodobieństwo w ciągu roku jest 1. Czyli na pewno, jeśli byśmy mieli taki aparat, to będziemy to widzieć. I to był pomysł teoretyczny, ale na szczęście akurat wtedy Paczyński znał Andrzeja Udalskiego, który zbudował taki aparat. To znaczy taką kamerę CCD, która jednocześnie śledzi kilka milionów gwiazd w obłoku Magellana. Patrzyli na obłoki Magellana, tam gdzie właśnie w polu widzenia od razu są miliony gwiazd, w polu widzenia nawet małego teleskopu. No i zaczęli to mikrosoczewkowanie wykrywać. Większość oczywiście tych soczewek grawitacyjnych to były zwykłe obiekty, inne gwiazdy, bliższe nam w galaktyce. A niektóre miały wokół siebie planety i te planety widać w mikrosoczewkowaniu. Także na początku OGLE, bo tak się nazywa ten program, który działa już od 20 lat z sukcesem, wykrywali ekstrasłoneczne planety, dowiedzieli się o zmienności takiej, ponieważ patrzyli na jasność, nie spowodowali mikrosoczewkowaniem, czyli to był ogromny skok jakościowy w patrzeniu na wszechświat, ta technika mikrosoczewkowania. Teraz ona jest jednym ze standardowych sposobów na obserwację nieba, ale to było pierwszy raz w historii ludzkości. Zaczęliśmy robić na serio takie rzeczy. I OGLE ciągle, jest teraz kilka programów, zespołów, które badają niebo w mikrosoczewkowaniu, ale ponieważ OGLE było pierwszym takim zespołem, to ma największą bazę danych. I ta baza danych OGLE została użyta do tego, żeby stwierdzić w pracy opublikowanej 2 lata temu w Nature przez ten zespół warszawski OGLE. Andrzej Udalski jest ciągle ich szefem, jest bardzo aktywny, ale są młodsi astronomowie. Przemek Mróz jest jakby teraz takim najbardziej młody profesor z Warszawy. Wnioski z tego 20-letniego badania metodą mikrosoczewkowania hipotezy pierwotnych czarnych dziur Hawkinga. Otóż wynik tego badania, jak powiedziałem, opublikowany już w Nature 2 lata temu, jest taki, że na pewno nie ma pierwotnych czarnych dziur Hawkinga o masach większych niż 0,007 masy Słońca. 0,07 też jest łatwo zapamiętać. I dlatego ja to pamiętam. To są dosyć duże obiekty. 0,07 masy Słońca. To jest jakby, nie jakby, tylko ważna masa dla astrofizyków, dlatego że tak z grubsza wszystko, co ma mniejszą masę, nie może zostać gwiazdą. To jest granica między planetami, asteroidami, a gwiazdami. Gwiazdy muszą mieć większą masę niż... Nie dokładnie 0,07, ale 0,07 jest łatwo zapamiętać, więc używam tej liczby. Więc w ogromnym zakresie mas na pewno nie ma pierwotnych czarnych dziur Hawkinga, ale te pierwotne czarne dziury Hawkinga mogą istnieć w tym sensie, że nie ma dowodów obserwacyjnych, że ich nie ma, więc nie wiemy po prostu, czy istnieją, czy nie. Dla mas mniejszych i dla tych mas mniejszych mikrosoczewkowanie nie jest dobrym narzędziem, jest za mało dokładne. Ma niewystarczającą rozdzielczość na to, żeby dające się przewidzieć przyszłości mogło być użyte do tego, żeby wykluczyć istnienie mas jeszcze mniejszych niż 0,07 masy Słońca. Z moimi kolegami trzema, właśnie Andrzejem Udalskim, który jest, jak już to powiedziałem kilka razy, szefem OGLE, Maćkiem Wilgusem, to jest młody mężczyzna, który jest wschodzącą gwiazdą astrofizyki światowej. Oczywiście astrofizyka jest polska, ale tak naprawdę jest zawsze światowa i on jest jednym z najważniejszych w swoim pokoleniu. Ma małe 30 lat. Od razu po doktoracie w Polsce pracował na Harvardzie wiele lat w zespole Event Horizon Telescope. I on był jednym z głównych badaczy, który przyczynił się do tego, że powstało to słynne zdjęcie, pierwsze zdjęcie czarnej dziury, które wszyscy widzieli. To było bardzo trudne z technicznych powodów i z powodów operowania wielkimi bazami danych, bo trzeba było z szumu wyłowić sygnał i ten sygnał jest wiele rzędów wielkości słabszy od szumów. Do tego trzeba było być dobrym informatykiem. Maciek skończył informatykę, zrobił doktorat z informatyki na Politechnice Warszawskiej, a jednocześnie magisterium z czystej matematyki na Uniwersytecie Warszawskim. Obie te szkoły są bardzo dobre, bardzo dobrze uczą zawodu. No i Udalski, mówiłem, szef OGLA, czy OGLE, Wielgus, który bardzo dobrze się zna na operowaniu wielkimi bazami danych. I jeszcze Michał Bejger, który pracuje w tym projekcie LIGO-Virgo w Ferrarze. Maciek był długo na Harvardzie, potem u Maxa Plancka w Bonn, a teraz jest profesorem na Uniwersytecie w Grenadzie. Bejger pracuje na Uniwersytecie w Ferrarze we Włoszech. Udalski w Warszawie, a ja nie wiadomo gdzie. Moim zdaniem już dzisiaj wiadomo, że nie ma żadnych pierwotnych czarnych dziur Hawkinga, a to dlatego, że właśnie w tej pracy, o której tak zacząłem z rozmachem opowiadać, kto w niej brał udział, gdyby takie były, to by się musiały koniecznie zderzać z gwiazdami neutronowymi, przerabiając te gwiazdy neutronowe na czarne dziury o masach mniej więcej półtorej masy Słońca. I takie czarne dziury OGLE może wykrywać, ale też nie wykryło. Więc jeśli nasza teoria, poparta oczywiście bardzo rzetelnymi, analitycznymi, numerycznymi rachunkami, że uderzenie w gwiazdę neutronową po cyklu następujących potem zdarzeń prowadzi do utworzenia się czarnej dziury o masie półtorej masy Słońca, jeżeli ta nasza teoria jest prawdziwa, to nie ma w ogóle żadnych czarnych dziur Hawkinga. I ja teraz chcę powiedzieć coś o sobie, nieskromnie. Mam 80 lat. Jeśli to się uda, to będzie największe osiągnięcie mojego życia naukowego. Także i młodzi ludzie, tacy jak Maciek Wielgus, i bardzo tacy zgrzybiali starcy jak ja, mogą w jakiś przedziwny sposób dotknąć tego świata idealnych bytów Platona i zrobić coś rozsądnego w nauce. Nie takiego wielkiego jak Dirac czy Einstein, ale ciągle bardzo istotnego, bo gdyby ta hipoteza Hawkinga o pierwotnych czarnych dziurach upadła z powodów obserwacyjnych, no to to byłoby duże wydarzenie w astrofizyce, bo to wiąże się nie tylko z ciemną materią, ale z wieloma różnymi aspektami i astrofizyki, i fundamentalnej fizyki.